Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Spacer po Szczypiornie.
Na dzisiejszy rodzinny spacer będziemy musieli nieco podjechać. Samochodem, autobusem, czy choćby rowerem. Poznamy bowiem Szczypiorno, dzielnicę Kalisza znajdującą się na południowo-zachodnim krańcu miasta, około 4-5 km od jego centrum. Kawałek za miastem, a jakby przenosimy się w czasie. Szczypiorno od 1976 roku wchodzi w obręb miasta Kalisza, ale wieś pojawia się w źródłach od 1405. Stąd pisał się wówczas Nikolaus de Sypemo, a w 1407 starosta kujawski Giwano de Syperzno. Później ich potomkowie przyjęli nazwisko Szczypierscy, Szczypierscy herbu Łodzia i trzymali Szczypiorno do 1684 roku. Później majątek zmieniał właścicieli jeszcze kilkakrotnie, aż w 1818 wieś nabył za 200 tysięcy złotych polskich Maciej Ordęga. Ordęgowie gospodarzyli w Szczypiornej niemal do końca XIX wieku. Po nich właścicielką wsi zostały Zenobia Strzelecka i jej córka Kazimiera ze Strzeleckich Bronikowska, żona Stefana Bronikowskiego. Od Kazimiery majątek odkupił w 1920 roku syn Józef Konstanty Bronikowski, który z kolei ożenił się z Anną Ludwiką Karśnicką z Majkowa, gdzie byliśmy przecież z wizytą w ostatnim odcinku przed wakacjami, i był właścicielem do śmierci w 1945 roku. O samym dworze jeszcze porozmawiamy pod koniec spaceru, natomiast teraz zajrzyjmy do witającej nas u wrót tej dzielnicy, a otwartej zaledwie kilka lat temu Izby Muzeum Historii Szczypiorna. Powstała z inicjatywy miejscowych społeczników placówka w kilku zaledwie izdebkach zgromadziła liczne pamiątki związane z okresem I wojny i Powstania Wielkopolskiego, znajdującym się niemal po sąsiedzku obozem internowanych legionistów oraz piłką ręczną, popularnie zwaną przecież w Polsce szczypiorniakiem. Obecnie obiektem, a w zasadzie zespołem obiektów najbardziej kojarzonym ze Szczypiornem jest kompleks budynków Centralnego Ośrodka Szkolenia Służb Więziennych. We wrześniu 1950 roku w obiektach koszarowych, z których najstarsze powstały już krótko po 1815 roku, kiedy w Szczypiornie znajdowała się komora celna na granicy Królestwa Polskiego i Niemiec, rozpoczęła działalność Szkoła Pracowników Straży Więziennej. Przez okres 5 lat szkolono w ośrodku tylko kadrę podoficerską. Później doszło do fuzji Szkoły Oficerskiej w Iławie ze Szkołą Pracowników w Szczypiornie, w którym zostało ostatecznie utworzone Centrum Wyszkolenia Służb Więziennych. W lipcu 1969 roku w jego miejsce powołany został Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, a w 1984 powołano do życia Szkołę Chorążych. A 3 lata później podniesiono rangę kaliskiej placówki i zmieniono jej nazwę na Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. Ośrodek prowadzi działalność dydaktyczną, naukową, posiada m.in. bibliotekę i swoją izbę tradycji. Do najstarszych, niemal dwuwiekowych w takim już razie obiektów można zaliczyć budynki wartowni, sztabu oraz trzeciej i czwartej kompanii. Ale są również obiekty młodsze i znacznie młodsze. Budynki pierwszej i drugiej kompanii oraz stołówki, budynek interwencyjny, a także obiekty sportowe i strzelnica. Na terenie ośrodka znajduje się też mały pomnik upamiętniający poległych funkcjonariuszy służby więziennej oraz okazały plac, na którym odbywają się bardzo uroczyste promocje oficerskie. Do Szczypiorna przybywa wówczas wielu znamienitych gości z ministrem sprawiedliwości, a nawet czasami prezydentem Rzeczpospolitej. Niedługo przed swą tragiczną śmiercią pod Smoleńskiem był tu na przykład prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. I choćby przez to ośrodek stanowi mocne ogniwo w działaniach promocyjnych miasta.
Legiony to żołnierska nuta, legiony to strażeńców los, legiony to.
Zaraz za zabudowaniami ośrodka skręcamy w prawo i kierujemy się w stronę ukraińskiego cmentarza. Wcześniej jednak kilka słów należy poświęcić internowanym tu w lipcu 1917 roku legionistom 1. i 3. brygady, którzy po przekazaniu legionów polskich przez Austro-Węgry stronie niemieckiej odmówili złożenia przysięgi wojskowej. Wówczas to Piłsudski wydał swym legionistom jasny i prosty rozkaz. Wy do tej armii nie pójdziecie. W obozie w Szczypiornie przebywało blisko 4000 żołnierzy. Oficerów osadzono w obozie w Beniaminowie, choć niektórzy z nich, ukrywając swe oficerskie szlify, byli i tutaj. Niestety większość z nich w krótkim czasie została zidentyfikowana i wraz z kilkoma podoficerami wywiezieni do obozu w Niemczech. W sierpniu 1917 roku władzom obozu udało się jednak zwerbować do Polnische Wehrmacht około 800 żołnierzy, którzy ulegli namowom. Tych legioniści ukarali zdjęciem orzełka z czapki. W grudniu 1917 roku wszystkich internowanych przeniesiono do Łomży. Wśród znanych postaci przebywających wówczas w Szczypiornie byli m.in. poeta Władysław Broniewski, późniejsi generałowie Stanisław Grzmot-Skotnicki i Orlicz Drescher, czy przyszła żona Piłsudskiego Aleksandra Szczerbińska. To tu właśnie niemieccy strażnicy, w innej wersji uwięzieni też tam Anglicy, nauczyli polskich jeńców grać szmacianą piłką w grę, która obecnie znana jest jako piłka ręczna. Ta dyscyplina sportowa w wersji siedmiosobowej została spopularyzowana później w Polsce i stąd jej potoczna nazwa Szczypiorniak. Ale niech ten obraz jeńców rzucających szmaciankę nie przysłoni prawdziwych, ciężkich warunków życia w obozie. Wzdłuż lepianki, pod obu jej ścianami, wprost na glinie ułożone były barłogi. Zamiast słomy użyto kawałków papieru lub wiórek drewnianych. Zamiast płótna, tkaninę papierową. Za nakrycie służyły nam kołdry zszyte z dwóch krótkich i wąskich pasków barchanu, wyłożonego wewnątrz starymi gazetami. Barłóg ustawicznie był mokry. Spaliśmy wszyscy w ubraniach. Myszy, szczury, żaby gromadnie harcowały po nas. A oto obozowe menu. Rano wydawano kwiat lipowy i kilka deka zlepku z mąki gryczanej i trocin. W południe wydawano litr zupy z małży, ślimaków morskich i żab. Wieczorem litr kawy zbożowej lub kwiatu lipowego. Odór południowej zupy był tak przerażający, że pomimo głodu niewielu miało ochotę zbliżyć się do cebra. Nic więc dziwnego, że po kilku miesiącach pobytu w takich warunkach jeńcy wyglądali tak, jak opisał ich choćby Wacław Kobyłecki. Jakieś szaroziemiste, wychudłe widma. Byli kiedyś ludźmi. Warto w tej sytuacji podkreślić pomoc, jaką internowanym legionistom, choćby poprzez dostarczanie właśnie żywności, niosło w ramach działalności Komitetu Opieki nad Jeńcami społeczeństwo Kalisza. Po wybuchu II wojny Niemcy wysadzili pomnik legionistów postawiony tu w 1927 roku na wieczną chwałę poległych za niepodległość. Później, w 1918 roku, w Szczypiornie stacjonował batalion pograniczny, który w czasie Powstania Wielkopolskiego odegrał znaczącą rolę w wyzwoleniu południowo-zachodniej części Kaliskiego. Na zewnątrz, w ścianę ośrodka służb więziennych, wmurowano tablicę poświęconą powstańcom z Ostrowa i Kalisza, którzy jeszcze przed formalnym wybuchem powstania w grudniu 1918 roku zdobyli koszary i stworzyli tam bazę do dalszych działań. W latach 1920-24 funkcjonował tutaj obóz dla internowanych żołnierzy ukraińskich. A w okresie II wojny światowej Niemcy dwukrotnie przemianowali nazwę Szczypiorna wpierw na Friedrichsbrunn, a później na Deutsche Ehren. A w koszarach stacjonowała do 1944 roku kompania piechoty Wehrmachtu. Założony został przez Niemców w 1914 roku na potrzeby miejscowego obozu jenieckiego. spoczywa tu ogółem około 1200 osób. Ale przecież oprócz 45 Anglików, 47 Włochów, Niemców, 11 żołnierzy armii rosyjskiej, Tatarów, Gruzinów, Litwinów, Białorusinów, pochowano na nim przede wszystkim około 700 Ukraińców. Pochowano ich tu w latach 20. XX wieku, w okresie funkcjonowania w Kaliszu stanicy ukraińskiej. Ukraińcy znaleźli się w Kaliszu w wyniku realizacji koncepcji federacyjnej marszałka Piłsudskiego, który jednak, nie mogąc się wywiązać ze zobowiązań, zostawił Ukraińców, mówiąc banalnie, na lodzie. Wprawdzie to w Kaliszu padły takie dość słynne jego słowa: panowie, ja was bardzo przepraszam. Ukraińcy pozostali w Kaliszu, z czasem zasymilowali się z ludnością Kalisza i niewykluczone, że w niejednym kaliszaninie płynie jakaś cząstka ukraińskiej krwi. Ale wracamy do roku 1924. Internowani wówczas żołnierze ukraińscy Petlury własnoręcznie zaopiekowali się cmentarzem i grobami zmarłych towarzyszy. Po rozwiązaniu obozu w Szczypiornie okazało się, że teren nekropolii nie posiadał uregulowanego stanu własności gruntu i właściciele zajętych terenów zagrozili zniszczeniem cmentarza. Wówczas z zebranych składek od emigrantów, Ukraińców z całej Polski, wykupiono grunt, na którym znajdowała się ukraińska część cmentarza. W latach 1922-23 dodatkowo pochowano na tym cmentarzu około 500 żołnierzy armii petlurowskiej. I to właśnie oni pierwsi zorganizowali zbiórkę pieniędzy, dzięki której odnowili i uporządkowali cały cmentarz oraz ufundowali obelisk, pomnik poświęcony pamięci zmarłych tu bojowników o niepodległość Ukrainy. Zacytuję fragment ich odezwy, kiedy fundusze zaczęły się już kończyć. Cmentarz ten był wówczas całkowicie zaniedbany. Parkanu nie było, mogiły popsypywały się, pozawalały, na mogiłach pasło się bydło, goniły się psy błąkające i cmentarz stał w przededniu całkowitego zniszczenia. Staraniem zarządu stanicy ukraińskiej cmentarz ogrodzono parkanem żelazo-betonowym. Mogiły uporządkowano, cmentarz obsadzono wokół żywym płotem, na cmentarzu posadzono drzewka i w ogóle uporządkowano, zachowując należyty wygląd i nadal, na co stanica ukraińska wydała 2000 zł, funkcjonuje. Na wykupienie ziemi i na przyszłe utrzymanie cmentarza w należytym porządku konieczną jest kwota dalszych 15 tysięcy zł, którą tutejsza biedna emigracja ukraińska, wydawszy już na ten cel ponad 2000, przy szczerej chęci znaleźna nie jest w stanie. Brak opiekuna prawnego nekropolii skomplikował sytuację prawną obiektu w latach powojennych, więc cmentarz uległ ponownie kompletnej dewastacji. W czerwcu 1992 roku Zarząd Związku Ukraińców w Polsce zwrócił się do prezydenta Kalisza o objęcie patronatu nad odnowieniem cmentarza oraz znalezieniem środków na ten cel. Środki te w kilku etapach w końcu się znalazły. Pomocy finansowej udzieliła też Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa i w 1999 roku renowację ukraińskiej nekropolii zakończono. Wówczas odwiedził ją ówczesny prezydent Rzeczpospolitej Aleksander Kwaśniewski. Odbudowany cmentarz, choć niewielki, jest i tak największą wojskową nekropolią wśród ukraińskich miejsc pamięci na ziemiach polskich. W centralnym miejscu stoi krzyż z datą nawiązującą do czasu, kiedy cmentarzem zaopiekowali się żołnierze Semena Petlury. Wokół kilkanaście ledwie wystających z ziemi kamiennych mogił z charakterystycznymi trójzubami na krzyżach. Panuje cisza, przerywana tylko śpiewem nadlatujących znad pól ptaków, strzałami, tak jak teraz, z pobliskiego ośrodka szkolenia służb i niestety warkotem silników samochodów przejeżdżających pobliską wylotówką z Kalisza. A z tyłu, poza ogrodzeniem, w miejscu ekshumowania zwłok polskich legionistów pochowanych tutaj pierwotnie w obrządku rzymskokatolickim, postawiono kolejny wysoki krzyż. Piornie znajdują się dwa kościoły. Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i kaplica świętej Barbary. Stoimy właśnie przed pierwszą z tych świątyń, oddaloną na szczęście nieco od drogi krajowej. Ziemię pod budowę świątyni ofiarował jeden z mieszkańców Szczypiorna, Józef Kaczmarkiewicz. Parafia erygowana była już w 1978 roku, ale stawienie i poświęcenie krzyża na placu przeznaczonym pod budowę nowego Domu Bożego miało miejsce w 1982. Wtedy też rozpoczęto budowę plebanii, która była gotowa rok później. Wejdźmy zatem do środka. Kościół budowano w latach 1984-1987. Kamień węgielny poświęcił biskup włocławski Jan Zaręba w 1986 roku. Budowlę zaprojektował poznański architekt Jan Kopydłowski, autor projektu Dobrzeckiej Świątyni pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła i podobieństwa, pamiętając oczywiście o odpowiednim uwzględnieniu proporcji, widać zarówno w bryle kościoła, jak i we wnętrzu. W ołtarzu głównym znajduje się okazały krzyż z Chrystusem, nawiązujący zresztą do nazwania kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Kościół posiada m.in. relikwie świętego ojca Pio, a wkrótce miejsce w świątyni znajdzie też obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Sklepienie, podobnie jak w świątyni na Majkowie, pokryte jest drewnianą boazerią, a witraże znajdujące się nad i po bokach ołtarza głównego tworzą ciepły klimat kościoła. Opuszczamy tą nową świątynię, a za chwilę trafimy do miejsca, w którym mieszkańcy okolic modlili się wcześniej, niemal od wieków. Przekraczamy drogę krajową i kawałek dalej tory kolejowe. Wspomniałem o funkcjonowaniu Szczypiorna jako miejscowości granicznej. Warto więc zauważyć, że w latach 1847-1851 mieszkał tu wraz z rodzicami późniejszy święty brat Albert Chmielowski. Jego ojciec Wojciech był w tych latach właśnie naczelnikiem komory celnej. Przejście graniczne drogowe zaczęło funkcjonować około 1815 roku. Było jednym z najważniejszych w Imperium Rosyjskim. Przejście to przekroczył m.in. w listopadzie 1830 roku, emigrując na zawsze, Fryderyk Chopin. Według informacji z Gazety Kaliskiej z 1897 roku zamykano je o 7 wieczorem. Kolej oddano do użytku w roku 1906. Do tego czasu pociągi z Cesarstwa Rosyjskiego kończyły kurs w Kaliszu, skąd podróżni, chcąc dojechać do kordonu rosyjsko-niemieckiego, przysiadali się na wozy konne. Podobnie było po drugiej stronie granicy. Linia kolejowa z Ostrowa kończyła się w Skalmierzycach. Linia z Warszawy do Kalisza, tak zwana Kolej Kaliska, istniała zresztą już w 1902 roku. Niestety car nie wyraził zgody na połączenie jej z siecią kolei pruskich. Po przeciągających się negocjacjach doszło jednak do aktu połączenia tychże sieci kolejowych. Istniał już wtedy dworzec w Kaliszu i trwała budowa nowego dworca w Nowych Skalmierzycach. Na kaliskiej stacji kolejowej następowała przysiadka, bowiem tu po południowej stronie dworca kończyły się tory szerokie, a od północnej zaczynały tory normalne w kierunku zachodnim. W Szczypiornie znajdowały się obszerne magazyny i komora celna po stronie rosyjskiej. Do dziś zachował się jeden z takich obiektów zbudowany z cegły z wysokim, dwuspadowym, ciekawej drewnianej konstrukcji dachem i rampą. Niestety prowadzące doń tory zostały już rozebrane. Nieopodal można zobaczyć też przejazd, po którym pozostały betonowe słupki i krzyż świętego Andrzeja i przystanek Kalisz-Szczypiorno. Po zakończeniu wojny w listopadzie 1918 roku Kalisz i Szczypiorno znalazły się w niepodległej Polsce. Skalmierzyce zostały w Niemczech. Stacje pełniły więc nadal rolę jednostek granicznych, ale kiedy w wyniku działań Powstania Wielkopolskiego w lutym 1919 roku całe Poznańskie wraz ze Skalmierzycami wróciło do Polski, Kalisz, Szczypiorno i Skalmierzyce przestały być stacjami granicznymi. Z zespołu rezydencjonalnego zachował się tylko park. A przecież w 1712 roku zabudowa zespołu dworskiego składała się z dworu, stajni, sołka, wozowni ze stajnią, owczarni, chlewu, mielcucha, podpiwniczonego lamusa i trzech stodół. 31 lat później istniał gościniec o dwóch izbach i zdepce ze stajnią ze wszystkimi dobrymi szkudłami poobijane. W podwórzu także przy tym gościńcu pod jednym dachem trzy chlewiki. Wtedy Szczypiorno podzielone było na dwie części. W każdej istniał folwark. Natomiast 15 lat później stał już dwór murowany, smołowaniem kryty, o suterynach, parterze i części jednej piętrze. Zniesiony staraniem Macieja Ordęgia, rozbudowany w końcu XIX wieku przez Bronikowskich. Jego korpus główny był piętrowy i nakryty niskim dachem dwuspadowym z wyższym o jedną kondygnację trzyosiowym członem środkowym nakrytym osobnym dachem. Wśród zabudowań folwarcznych istniał też wiatrak. Majątek, jak się rzekło, w 1895 roku przeszedł w ręce rodziny Bronikowskich. Z nowymi właścicielami przyszły nowe porządki, czego symbolem stała się kaplica, przed którą stoimy. Zbudowana około 1850 roku przez ówczesnych właścicieli Szczypiorna, Julii i Macieja Ordęgów. Pierwotnie była niewielką budowlą zniesioną jako kaplica grobowa. Maciej Ordęga zgodnie ze swoją wolą spoczął w jej podziemiach w roku 1879, jego żona w kilka lat później. Nikt ich już stamtąd nie ruszy, bo co tam mogło zostać? Same kosteczki, mówią miejscowi. Już za Ordęgów była ona zbyt mała, aby zmieścić więcej niż kilka osób, więc w 1906 Bronikowscy rozbudowali ją, dostawiając nawę i prezbiterium z witrażem z wizerunkiem świętej Barbary, patronki dobrej śmierci i patronki całej kaplicy, będącej przecież na początku właśnie kaplicą grobową. Powstał niewielki kościółek na typowym planie krzyża łacińskiego. Otrzymał on wtedy tradycyjną, stylizowaną na barok fasadę. Zaczęto odprawiać tam msze święte. Ale Stefana, zmarłego w 1908 roku, pani Bronikowska kazała pochować już nie tu, lecz na cmentarzu Dobrzeckim. Miejscowi wspominają, z dworu co niedziela posyłano po księdza konie do Dobrzeca. Przed samą wojną duchowny przyjeżdżał już sam. Jego błyszczący, nowiutki fiat wzbudzał powszechny podziw miejscowych, zwłaszcza dzieci. Mszę świętą w kaplicy odprawiano o godzinie 8:00. Przychodzili na nią także ludzie z Sulisławic. Pieśni intonował sierżant w mundurze wojskowym z pobliskiego garnizonu. Pani grała na fisharmonii. W prawym kącie od wejścia wydzielono mały chórek. Ławki stały tylko dla Bronikowskich, reszta stała. Bronikowskich było 7. Nestorka rodu Kazimiera i jej syn Józef Konstanty, który w 1920 roku stał się właścicielem majątku. Jego żona Anna Ludwika z Karśnickich oraz czwórka dzieci. Józef był przystojnym, wysokim, eleganckim mężczyzną, a jego żona zaradną gospodynią. Najczęściej można było ją spotkać wśród wypielęgnowanej zieleni otaczającej dwór. Gdy Kazimierza Bronikowska umarła, jej syn ufundował do kaplicy obraz Matki Boskiej. Nestorka została pochowana przy swoim mężu w Dobrzecu. Lata powojenne obeszły się z kaplicą dość obcesowo, choć i tak lepiej niż samym dworem, który najpierw zrujnowano, a potem w końcu zburzono. W kaplicy najpierw dobudowano chór i powiększono ją o nawę boczną. Potem do wejścia głównego dobudowano podwyższenie, taras, którego boki zabezpieczono niskimi ściankami. Taras nakryto szklanym zadaszeniem. Niewątpliwie taką rozbudową zdobyto wiele więcej miejsca dla wiernych, ale budowlę zeszpecano. Po wybudowaniu nowej świątyni, w której przed chwilą byliśmy, zniknęła nieszczęsna wiata. Nieczynna kaplica stoi obecnie najczęściej zamknięta na cztery spusty, ale widać tu prace remontowe, które są jakby oczkiem w głowie miejscowej społeczności. Wierzmy, że wkrótce odzyska dawną świetność. Abronikowscy po wybuchu wojny mieli jakoby udać się do Warszawy. Jedni mówią, że ich jedyny syn Janek tej drogi nie przeżył. Inni twierdzą, że chłopak zginął dopiero później, w powstaniu warszawskim. Z rządzeniem losu po latach w pierwszym polskim filmie fabularnym nakręconym po wojnie, Zakazanych piosenkach, którego bohaterem jest przecież Warszawa walcząca, zagrała Janina Ordenżanka, urodzona w 1889 roku na Szczypiornickim dworze. A sam dwór, jak i większość zabudowań dworskich i folwarcznych, zaczął po wojnie popadać w ruinę. Ostatnim zatem punktem naszego spacerowego programu będzie tylko park krajobrazowy o powierzchni prawie 6 hektarów, uformowany w połowie XIX wieku z nowszymi nasadzeniami z początku XX. Rozplanowany na rzucie wieloboku, zbliżonego do półkola, z aleją kasztanowo-lipową prowadzącą na północny wschód do kolonii mieszkalnej majątku. Kiedyś sąsiadował z rozległym sadem dochodzącym do torów kolejowych, obecnie zachowanym w stanie szczątkowym, a od drugiej strony z podwórzem folwarcznym. W okresie PRL-u zaniedbano również park i jeszcze dodatkowo zaszpecono go trzykondygnacyjnym blokiem mieszkalnym wzniesionym w latach 70. XX wieku w części centralnej parku. A na obrzeżach znalazły się nowsze ogródki działkowe. Znajduje się tutaj rozległa polana. Przy jej południowym obrzeżu stał właśnie wspomniany dwór, niegdyś poprzedzony ozdobnym klombem. Ujęty był po bokach dwoma ścieżkami biegnącymi równolegle w stronę dziedzińca, przy którego granicy do tej pory zachował się przerośnięty już nieco szpaler grabowy. Obecnie park przecięty jest biegnącą do bloku drogą. Dalej podąża ona przy nabrzeżu stawu i krzyżuje się ze starszym dojazdem z pól na podwórze. Natomiast do tej pory przy południowo-zachodnim obrzeżu parku przy torach kolejowych zachowały się dwa bunkry wojskowe z czasów II wojny światowej z wylotami skierowanymi w stronę Skalmierzyc. Drzewostan parku składa się z 39 gatunków i odmian. Wśród drzew kilka ma status pomnika przyrody. Czas obszedł się więc dość okrutnie z tym miejscem, ale park zachował jednak nastrój. Dlatego też na zakończenie dzisiejszego spaceru zapraszam do zadumy w tym wciąż urokliwym miejscu.